Pieniądz nie jest neutralnym narzędziem technicznym. To złożona infrastruktura władzy i zaufania, której centrum stanowi hegemonia dolara. Dominacja amerykańskiej waluty opiera się na potężnym efekcie sieciowym oraz funkcjonalnej użyteczności, tak zwanej płynności, a nie tylko na woli politycznej czy zapasach kruszcu. Tekst demaskuje iluzję neutralności polityki monetarnej. Pokazuje, jak mechanizmy rezerwowe i rynek eurodolarów tworzą hierarchię dostępu do kapitału, faworyzując najsilniejszych graczy kosztem lokalnych społeczności. Główna teza jest jasna. Każda próba zastąpienia dolara, na przykład przez projekty BRICS, lub upolitycznienie banków centralnych za pomocą samych deklaracji ideologicznych, jest skazana na niepowodzenie. Bez zbudowania równorzędnej infrastruktury instytucjonalnej zmiana jest niemożliwa. W konsekwencji, degradacja wiarygodności instytucji emitujących pieniądz w imię doraźnych zysków politycznych uderza bezpośrednio w najsłabszych uczestników systemu. Waluta staje się zakładnikiem cykli wyborczych, zamiast gwarantem stabilności. Rezerwy bankowe brzmią niewinnie jak techniczny szczegół ukryty w piwnicy banku centralnego. Jednak w historii dolara rezerwy są czymś znacznie poważniejszym. Są narzędziem dyscypliny i mechanizmem ograniczania kreacji pieniądza. To sposób decydowania, jak daleko bank może posunąć się w produkowaniu kredytu, zanim system zażąda od niego twardego zabezpieczenia. Początkowo rezerwa była zapasem kruszcu, który pozwalał wymienić papierowe banknoty na coś powszechnie akceptowanego. Z czasem rezerwa zmieniała postać. Współczesna rezerwa nie jest powrotem do materialnej prostoty, lecz zapisem w systemie, szczególnym rodzajem pieniądza używanym przez banki do rozliczeń między sobą i z Fedem. Rezerwą jest to, co dany system uznaje za wystarczająco wiarygodną podstawę dalszej kreacji pieniądza. Bankierzy zwykle jej nie kochali, ponieważ rezerwa to dla banku konieczny bezruch. Środki te nie przynoszą zysku tak jak pożyczka czy inwestycja. Dlatego prawo od dawna musiało wymuszać konserwatywne zachowania tam, gdzie prywatna kalkulacja pchała ku ryzykownej ekspansji. W klasycznej teorii makroekonomicznej wymogi rezerwowe stały się narzędziem kontroli podaży pieniądza. Problem polega na tym, że kiedy Fed zacieśnia warunki finansowe, nie wszystkie sektory cierpią jednakowo. Duże korporacje korzystają z rynków kapitałowych, podczas gdy lokalny kredytobiorca czy regionalny bank nie mają takiego luksusu. Andrew Brimmer dostrzegł, że ogólna polityka rezerw uderza nierówno. W latach 70. XX wieku tradycyjne narzędzia FETy stały się regulacją dla tych, którzy nie mieli dość siły, by znaleźć się poza nią. System monetarny deklaruje neutralność, lecz w praktyce sprzyja najsilniejszym. Wielkie banki korzystały z eurodolarów poza reżimem rezerw, podczas gdy małe instytucje musiały ograniczać kredyty dla rodzin i miast. Polityka pieniężna stawała się więc polityką nierównego dostępu do przyszłości. Kredyt nie jest abstrakcją, to decyzja o tym, co powstanie. Struktura kredytu to struktura przyszłości. Brimmer proponował radykalne rozwiązanie. Różnicowanie wymogów rezerw w zależności od rodzaju udzielanej pożyczki. To nie była zwykła techniczna poprawka, lecz próba przekształcenia polityki monetarnej w jawne narzędzie społecznego wyboru. Prezes Fed Arthur Burns uznał, że alokacja kredytu to polityczne dyktowanie bankom, komu mają pożyczać pieniądze. Spór nie dotyczył więc tego, czy kredyt jest alokowany politycznie, lecz czy ta polityczność ma być widoczna i dyskutowana, czy raczej ukryta w bilansach i przewadze największych graczy. Gdy silni korzystają z reguł, nazywa się to rynkiem. Gdy słabsi domagają się ich zmiany, mówi się o polityzacji. Brimmer proponował uznanie, że bank centralny powinien używać swoich narzędzi z większą świadomością społecznych skutków. Rynek kredytu również ma swoje stronniczości i ślepe plamy. Jeśli duże banki mogą obchodzić restrykcje przez eurodolary, nie mamy do czynienia z konkurencją, lecz z regulacyjną asymetrią. Brimmer nie usuwa ryzyka polityczności, on je ujawnia. Jego projekt zmuszał do uznania, że polityka monetarna to wiedza o społeczeństwie, a nie wyłącznie matematyka pieniądza. Pytanie o rezerwy dotyczy tego, jaki typ aktywności gospodarczej system ma utrudniać, a jaki ułatwiać. Bank centralny staje się pośrednim architektem struktury gospodarki. Najostrzejszy aspekt tej debaty dotyczy mieszkalnictwa i samorządów. Kredyt hipoteczny to narzędzie organizacji życia rodzinnego i stabilności klasy średniej. Pożyczka dla miasta może oznaczać szkołę, drogę lub szpital. Jeśli polityka pieniężna odcina te źródła finansowania, jej koszty społeczne są znacznie wyższe, niż wskazuje wykres stóp procentowych. Brimmer pytał o jakość kredytu w sensie publicznym, czyli jaki rodzaj świata dana pożyczka pomaga zbudować. Porażka Bremera utrwaliła model, w którym bank centralny kontroluje ogólne warunki pieniądza, a nie jego społeczne przeznaczenie. Wielki pieniądz operuje w Londynie i korzysta z instrumentów pochodnych. Mały pieniądz potrzebuje lokalnego banku i rozsądnej hipoteki. Bremer dostrzegł, że polityka ignorująca tę różnicę nie jest neutralna. To prowadzi do kwestii eurodolara. Zagraniczne banki tworzą zobowiązania w dolarach poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Pieniądz przekracza wtedy granicę między walutą narodową a infrastrukturą światową. Eurodolar to dolary rozliczane poza granicami Stanów Zjednoczonych. To dolar offshore, zapis istniejący poza amerykańskim nadzorem i wymogami rezerwowymi. Dowód na to, że globalny pieniądz potrafi odłączyć się od swojego państwa. Jest dolarem bankowym powstającym poza terytorialnym centrum emitenta. Gdy zagraniczny bank udziela kredytu w dolarach, uczestniczy w produkcji globalnej płynności, mimo że nie podlega narzędziom futerał rezerw. W 2020 roku zagraniczne banki komercyjne posiadały około 13 bilionów dolarów, z czego 10 bilionów znajdowało się całkowicie poza jurysdykcją Stanów Zjednoczonych. Dolar globalny jest zatem mniej flagą, a bardziej protokołem komunikacyjnym. Używają go, bo inni go używają. To najpotężniejszy mechanizm dominującej waluty, efekt sieciowy. Im więcej uczestników rynku rozlicza się w dolarach, tym bardziej opłaca się kolejnym robić to samo. Współczesny dolar pokazuje coś złożonego. Stany Zjednoczone nie muszą dominować w eksporcie, aby ich waluta była głównym instrumentem rozliczeń. Dolar stał się globalną miarą wygody, narzędziem, które działa w największej liczbie sytuacji. Z tej potrzeby wyrósł eurodolar. Londyn stał się miejscem, gdzie dolar funkcjonował mniej skrępowany amerykańskimi regułami. Ten offshore'owy system pozwolił tworzyć płynność szybciej i swobodniej, ale zwiększył też kruchość finansów. Dolarowe zobowiązania poza Stanami Zjednoczonymi w czasie kryzysu domagają się płynności, której ostatecznym źródłem pozostaje rezerwa federalna. Eurodolar pokazuje, że globalna dominacja waluty daje emitentowi przywilej, ale i odpowiedzialność. Jeśli świat zadłuża się w dolarze i w nim oszczędza, kryzys płynności staje się problemem globalnym. Futerał rezerw formalnie jest bankiem centralnym Stanów Zjednoczonych, lecz w praktyce bywa strażakiem światowego systemu. W chwilach paniki świat szuka ostatecznego źródła finansowania właśnie tam. To architektura przywileju i pułapki jednocześnie. Globalna waluta jest jak pająk w sieci, który odkrywa, że każda nić przekazuje drgania. Im większa sieć, tym większa wrażliwość. Eurodolar ma również wymiar społeczny. Gdy futerał rezerw zacieśnia politykę, ciężar restrykcji rozkłada się nierówno. Wielkie korporacje i banki międzynarodowe utrzymują finansowanie poprzez kanały offshore, podczas gdy lokalne społeczności nie mają własnego Londynu w kieszeni. Dolar offshore to mechanizm nierównej mobilności. Kapitał na paszporcie premium przechodzi przez granicę szybciej niż człowiek. Złoto samo w sobie nie wystarczy do zbudowania nowoczesnej waluty światowej. Potrzebna jest infrastruktura płynności oraz skala długu publicznego, który staje się dla świata bezpiecznym instrumentem. Amerykańskie obligacje skarbowe stały się formą dolarowej gotówki, łatwej do przechowywania w bilansach banków centralnych. Dług publiczny Stanów Zjednoczonych w systemie globalnym jest produktem. Ameryka eksportuje bezpieczeństwo finansowe w formie własnych zobowiązań. Stany Zjednoczone są tak zwaną Arabią Saudyjską pieniądza. Banknot 100-dolarowy dla wielu ludzi na świecie stanowi przenośny magazyn wartości i prywatny schron przed inflacją lub niestabilnym państwem. Dla amerykańskiego państwa oznacza to przywilej senioratu, eksport papieru w zamian za realne dobra. Jednak hegemonia dolara nie jest darmowa. Dla krajów zadłużonych w tej walucie oznacza ona ryzyko kursowe. Silny i pożądany dolar może utrudniać eksport oraz sprzyjać deficytom handlowym, co przyczynia się do erozji bazy przemysłowej. Rola dolara jako waluty rezerwowej niesie ze sobą ironię hegemona. Waluta zbyt atrakcyjna dla świata staje się zbyt mocna dla własnego przemysłu. Globalny popyt na dolara obciąża amerykańskie regiony produkcyjne. Walutowy przywilej pozwala odkładać niezbędne naprawy, bo świat chętnie finansuje deficyty Stanów Zjednoczonych. Dolar jest systemem wygody i wyparcia. Daje wspólny język transakcji, ale maskuje koszty tej dominacji od zależności zadłużonych państw po konieczność reagowania banków centralnych na decyzje futerał rezerwy. Stąd rośnie pragnienie depolaryzacji. Państwa BRICS i globalne południe widzą w dolarze nie tylko instrument handlu, lecz kanał amerykańskiej władzy i sankcji. Jednak waluty globalnej nie zastępuje się deklaracją polityczną. Wymaga to budowy głębokich rynków i nowej architektury kredytowej. To próba zmiany systemu operacyjnego w trakcie lotu samolotu bez wyłączania silników. Czy jest to możliwe? Częściowo. Szybko i bez tarć? Tu zaczyna się bajkopisarstwo dla dorosłych. Depolaryzacja brzmi jak decyzja polityczna, a w rzeczywistości jest procesem instytucjonalnym o ogromnej bezwładności. Dolar to nie tylko waluta, lecz cała architektura kontraktów i rezerw. W rozmowie o BRICS i projekcie UNIT należy unikać dwóch pokus. Pierwszą jest triumfalizm, wiara, że dolar pozostanie słońcem finansowego kosmosu na zawsze. Druga pokusa to euforia, przekonanie, że wystarczy deklaracja szczytu, by usunąć dolara z historii. Agenda BRICS mówi o rozliczeniach w walutach lokalnych oraz finansowaniu przez New Development Bank. Chodzi o budowanie infrastruktury mniej zależnej od zachodnich centrów. Deklaracja kazańska z 2024 roku wskazuje na koncepcję BRICS LIR, niezależnej infrastruktury rozliczeniowej. Projekt UNIT jawi się jako jednostka rozliczeniowa oparta w 40% na złocie i w 60% na koszyku walut. Jako projekt intelektualny UNIT pokazuje, czego faktycznie szukają środowiska depolaryzacyjne. Szukają waluty łączącej trzy zalety: oparcie na złocie, udział państw handlujących surowcami oraz infrastrukturę zdolną ominąć zachodnie węzły kontroli. Projekt UNIT to sygnał, że świat pragnie pieniądza niezależnego od amerykańskiej polityki sankcyjnej, FETy czy systemu SWIFT. Depolaryzacja ma kilka warstw. Pierwsza jest handlowa, próby fakturowania wymiany w walutach lokalnych. Druga płatnicza, systemy komunikatów i cyfrowe rozwiązania CBC. Trzecia to kwestia rezerw banków centralnych, a czwarta waluta zaciągania długu. Piąta warstwa jest mentalna. To jednostka, w której świat myśli o ryzyku i panice. Najłatwiej zmienić fakturę, najtrudniej instynkt rynku. BRICS pozostaje formacją zróżnicowaną. Wspólna waluta wymaga zaufania i koordynacji. Czego brakuje w BRICS? Realistyczna jest zatem depolaryzacja modułowa, a nie totalna. Chodzi o stopniowe ograniczanie roli dolara w wybranych korytarzach handlu poprzez waluty lokalne, swapy, czy zwiększenie udziału złota w rezerwach. To może osłabiać monopol dolara, ale osłabianie monopolu to nie to samo, co obalenie hegemona. Sukces waluty to nie tylko popyt, ale przede wszystkim infrastruktura. Dolar amerykański dominuje, bo łączy głębokie rynki, prawo i płynność kryzysową. Każda nowa jednostka musiałaby zdać egzamin z instytucjonalnej użyteczności. Złoto może być punktem wyjścia, lecz nie zapewni wiarygodności sądów ani masowej wymienialności. Historia uczy, że pieniądz oparty na złocie jest w praktyce pieniądzem opartym na instytucji. Koszyk walut również nie jest panaceum. Generuje problemy z zarządzaniem kursem i arbitrażem. Jeśli dominowałby juan, pojawiłaby się obawa przed nową hegemonią. Dlatego ostrożność BRICS jest zrozumiała. Łatwiej mówić o rozliczeniach lokalnych niż o wspólnej walucie. Ta ostatnia wymagałaby instytucji wiążącej wszystkich uczestników. Tymczasem BRICS to nie unia monetarna, lecz platforma geopolityczna i forum buntu przeciw asymetrii Zachodu. Waluta wymaga konstytucji zaufania. Jednak dolar nie może spać spokojnie. Częściowa depolaryzacja już trwa. Sankcje wobec Rosji, napięcia na linii Stany Zjednoczone i Chiny oraz ryzyko upolitycznienia systemu finansowego skłaniają państwa do dywersyfikacji. Banki centralne chętniej sięgają po złoto. Tu ujawnia się sprzeczność hegemonii. Ameryka korzysta z globalnego zaufania, lecz jednocześnie używa infrastruktury dolara do nacisku geopolitycznego. Każda taka demonstracja władzy przypomina światu, że wygoda dolara ma właściciela. Plan B nie musi być doskonały. Wystarczy, że handel w walutach narodowych lub systemy płatnicze państw BRICS zmniejszą monopol zielonego dolara. To erozja, która cierpliwie zabiera brzeg. Dolar ma jednak potężne mechanizmy obronne. Jest nim ogromna płynność oraz przewidywalność instytucji prawnych. Dolar nie musi być idealny, wystarczy, że konkurenci są mniej kompletni. Juan jest najpoważniejszym kandydatem, lecz Chiny stoją przed dylematem. Globalna waluta wymaga otwartości kapitałowej, co kłóci się z kontrolą państwa nad finansami. Euro dysponuje odpowiednią skalą, jednak Unia Europejska nie stworzyła rynku bezpiecznych aktywów zdolnego konkurować z amerykańskimi treasuries. Złoto pozostaje rezerwą zaufania, lecz nie jest wygodnym pieniądzem w codziennych rozliczeniach. Kryptowaluty borykają się ze zmiennością i brakiem zaufania instytucjonalnego. Projekt UNIT mógłby stać się jednostką księgową w handlu surowcami lub narzędziem między bankami centralnymi. Dolar realizuje wszystkie funkcje jednocześnie. UNIT musiałby udowodnić, którą z nich wypełnia lepiej. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to system pofragmentowany. Dolar pozostanie centrum finansów. Yuan zyska na znaczeniu wraz ze wzrostem potęgi Chin. Taki świat przyniesie więcej ryzyk kursowych i politycznych blokad, lecz ograniczy amerykańską władzę sankcyjną. Wielobiegunowość finansowa w praktyce może przypominać skrzyżowanie z 5 systemami świateł, z których każdy twierdzi, że jest najbardziej suwerenny. Depolaryzacja nie jest odrzuceniem pieniądza politycznego na rzecz neutralnego, lecz próbą zastąpienia jednej polityczności inną. Dolar niesie ze sobą władzę Stanów Zjednoczonych. Alternatywa BRICS niosłaby władzę państw z tego bloku oraz ich rozbieżnych interesów i ambicji. Nie ma pieniądza poza polityką. Należy odrzucić mit czysto technicznego pieniądza, ponieważ pieniądz zawsze przychodzi z konstytucją. BRICS słusznie próbuje ograniczać podatność na jednostronne sankcje i wspierać waluty lokalne. Jednak krytycy pytają o instytucjonalną głębię tej alternatywy. Kto będzie pożyczkodawcą ostatniej instancji? Gdzie jest rynek bezpiecznych aktywów? To nie są detale, lecz śruby w moście. Przyszłość dolara będzie prawdopodobnie historią względnego osłabienia, a nie nagłego upadku. Pozostanie on potężny, dopóki świat nie stworzy równie użytecznej infrastruktury. Dolar trwa, ponieważ jest produktem przerażająco funkcjonalnym. Depolaryzacja musi odpowiedzieć produktem, a nie tylko protestem. Waluta to infrastruktura, która nie powstaje z oburzenia, lecz ze żmudnej pracy instytucjonalnej. Prawdziwa waluta rezerwowa zdaje egzamin w panice. Dolar zna odpowiedź na pytanie o bezpieczne aktywów. BRICS dopiero ją pisze. Pieniądz jest instytucją zaufania. Konstytucja Rzeczypospolitej mówi jasno, że Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emisji pieniądza i odpowiada za jego wartość. To bezpiecznik. Atak na bank centralny może przybierać różne formy. Instytucja ta powinna podlegać krytyce i audytowi decyzji, jednak czym innym jest kontrola, a czym innym polityczne rozszarpywanie wiarygodności. Pierwsze wzmacnia państwo, drugie osłabia pieniądz. Tu nie chodzi o personalia, lecz o zasadę. Jeśli każda zmiana władzy będzie próbą zdobycia banku centralnego, rynek uzna, że polski pieniądz jest zakładnikiem cyklu wyborczego. Pieniądz fiducjarny opiera się na przekonaniu, że system prawny i gospodarka są przewidywalne. Gdy polityka podporządkowuje bank centralny potrzebom fiskalnym lub propagandowym, rośnie ryzyko inflacji. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegał, że niezależność banków centralnych chroni gospodarkę przed taką presją. Atak na Narodowy Bank Polski niesie 3 niebezpieczne konsekwencje. Po pierwsze, może podważyć oczekiwania inflacyjne. Gdy nie jest jasne, czy bank walczy o stabilność pieniądza, czy o spokój rządu, ceny i płace zaczynają uwzględniać to ryzyko. Po drugie, rośnie premia za ryzyko kraju. Inwestorzy żądają wyższej rentowności obligacji, bo instytucje stają się mniej przewidywalne. Po trzecie, kurs walutowy staje się podatny na nerwy, a to wpływa bezpośrednio na ceny importu, paliw i leków, a także na raty kredytów. Można krytykować bank za błędy komunikacyjne czy sposób prowadzenia polityki pieniężnej. Jednak odpowiedzialność musi być chirurgią, a nie rąbaniem siekierą w rozdzielni prądu. Najgorszy jest populistyczny scenariusz, kiedy polityka pieniężna staje się darmową apteką dla budżetu. Ugaszenie takiego pożaru wymaga potem drastycznych cięć i recesyjnego chłodu. Strażakami zostają wtedy zwykli obywatele. Niezależność banku to ochrona społeczeństwa przed przekonaniem, że można wydrukować sobie zaufanie. Można wydrukować banknot, ale nie można wydrukować wiary w to, że będzie on jutro coś wart. Pieniądz jest albo wiarygodny, albo drogi. Najtańszy pieniądz polityczny bywa najdroższym pieniądzem społecznym. Zaufanie do pieniądza jest dobrem publicznym. Gdy złoty traci wiarygodność, tracą ją pensje, oszczędności i poczucie bezpieczeństwa gospodarstw domowych. Pieniądz nie jest rekwizytem kampanijnym ani paliwem do sondaży. To krucha instytucja zaufania, której nie da się wydrukować w banku centralnym. Kto podpala stodołę wiarygodności monetarnej dla efektownego zdjęcia przy płomieniach populizmu, ten rzadko zostaje królem żniw. Zazwyczaj pozostaje jedynie człowiekiem, po którym zwykli obywatele przez lata liczą straty w swoich portfelach.